Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Agata Zalewska. W Radiu Lublin rozpoczyna się czas zuchwałych. Dokąd człowieka może zaprowadzić ciekawość? Przysłowie nie pozostawia wątpliwości. I być może coś w tym jest, bo jak nazwać samotną przeprawę przez największy afrykański las i 10-dniową wędrówkę przez kongijską dżunglę w towarzystwie pająków, robaków i innych owadów, osiągających czasem imponujące rozmiary? Jak nazwać rowerową przeprawę przez tundrę jamalską? Dla wielu to z pewnością po prostu koszmar. Dla niego spełnienie marzeń. Jeden z najbardziej oryginalnych polskich podróżników, wielokrotnie nagradzany na Kolosach, od lat zakochany w Afryce. Ma za sobą kilka wypraw w rejon afrykańskich lasów deszczowych. W południowo-wschodnim Kamerunie wraz z trzema kolegami spłynął rzadko eksplorowanym fragmentem rzeki Gia. Tam narodził się pomysł projektu polegającego na pieszym i samotnym przemierzeniu dżungli. Dwa lata później wyruszył w samotną wędrówkę przez lasy równikowe Demokratycznej Republiki Konga. Jednak założonego celu nie udało się osiągnąć. Dlatego rok później w ciągu 10 dni przebył 140 km dziewiczej dżungli Konga, a na początku 2018 roku ponownie wybrał się do największej dżungli Afryki, jakim jest Park Narodowy Salonga. Dziś gościem Radia Lublin jest Dominik Szmajda, założyciel Fundacji imienia Kazimierza Nowaka. Cześć, Dominiku.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dominiku, teraz po raz kolejny przygotowujesz się do jednej z najbardziej wymagających wypraw do Kamerunu. Ktoś pod twoim postem zapowiadającym tę ekspedycję napisał, że jest to przygoda do przeżycia raz w życiu i dokładnie tylko raz. Ty już który? Po raz trzeci bierzesz tego byka za rogi?
To znaczy tak, w Kamerunie byłem już 4 razy, ale akurat na rzece Nkam, gdzie wybieram się za nieco ponad miesiąc, będę 3 raz. Teraz mam w planach też odwiedzenie, zbadanie jednego z dopływów tej rzeki, także staram się nie powtarzać tego, co już zrobiłem do tej pory, żeby zawsze to było dla mnie coś ciekawego.
Jak byś się odniósł do tego, że te przygody są do przeżycia tylko raz w życiu?
To znaczy tak, jeżeli ktoś lubi to robić i bardzo chce, no to można jeździć w takie miejsca wielokrotnie. Ale no coś w tym jest, że obcowanie z naturą w lasach deszczowych, z rzeką typu górskiego, która płynie gdzieś tam przez dżunglę, no jest na pewno czymś wyjątkowym, czymś, czego na co dzień tutaj u nas w naszej szerokości geograficznej nie doświadczamy i raczej doświadczyć nie możemy. Trzeba wsiąść w samolot i przelecieć kilka tysięcy kilometrów, żeby znaleźć się w takim miejscu i to jest na pewno bardzo wyjątkowe.
Od wyprawy do Kamerunu w 2013 roku tak naprawdę zaczęły się twoje ekspedycje do dżungli w środkowej Afryce. Tak było faktycznie?
Tak. Znaczy w Kamerunie byłem jeszcze wcześniej, wracając z takiej rowerowej wyprawy śladami Kazimierza Nowaka w Czadzie. Pojechaliśmy jeszcze do Kamerunu we dwoje z moją przyszłą partnerką i tam po raz pierwszy zobaczyłem ten las deszczowy, ale tylko z okna pociągu i sobie pomyślałem, że koniecznie chcę tam wrócić i wróciłem 2 lata później z 3 kolegami, popłynęliśmy takimi 2 dmuchanymi łodziami kanadyjkami przez rzekę Dża, która wije się pomiędzy drzewami lasu równikowego, z jednej strony rezerwat Dża, z drugiej strony w zasadzie tak samo wyglądający las. No i my cali szczęśliwi, że możemy znaleźć się w takim miejscu.
A pamiętasz może, kiedy właśnie pierwszy raz pomyślałeś sobie tam, będąc na miejscu, że muszę tutaj wrócić sam?
Tak, tak. No to był taki proces, ale w zasadzie już pierwszej nocy, pierwszej spędzonej nocy w dżungli, wszyscy mieliśmy jakieś tam wyobrażenia, co to będzie, jak to będzie. Każdy spał w swoim namiocie czy hamaku. No i w zasadzie było bardzo spokojnie, bo tak zazwyczaj jest w nocy w lesie deszczowym. Ale świadomość, że jesteśmy tutaj razem we czwórkę obok siebie, dzieli nas tam parę metrów. Oczywiście to dodawało odwagi i uspokajało każdego z nas. Ale sobie wtedy pomyślałem, no dobra, co by było, gdyby nie było tych moich 3 kolegów? Gdybym był tu zupełnie sam, czy nadal czułbym się tak samo? Tak samo bezpiecznie. No i wtedy dotarło do mnie, że absolutnie nie.
Potrzebujesz więcej po prostu, tak? Więcej wrażeń, więcej emocji.
Ciekawiło mnie to po prostu, jak to jest? Czy jest to do przeżycia? Jest to na pewno jakieś wyzwanie i zacząłem o tym intensywnie myśleć. Jeśli płynie się rzeką, no to w zasadzie trudno się zgubić. I tak analizując sobie wszystkie możliwe niebezpieczeństwa, nie napotkałem na coś, co jakoś sprawiało, że musiałbym porzucić taki plan. I nie dawało mi to spokoju. Stwierdziłem, nie no, muszę zrealizować samotną podróż przez dżunglę.
Dobrze, ale czy twojej ciekawości nie mogłoby zaspokoić na przykład taki nocleg w naszym lesie?
Do pewnego stopnia.
Po co od razu jechać do dżungli?
Tak, coś w tym jest. Tylko, że no, u nas w polskim lesie, w promieniu powiedzmy kilku kilometrów, zawsze jest jakaś ludzka siedziba. Tak? Nawet gdzieś daleko w Bieszczady, jak pojedziemy, no to nie jest to takie zupełne odludzie, że idziemy całymi dniami i nie możemy dojść do żadnego człowieka, do żadnej drogi chociażby, tak? A mnie ciekawiło, jak to jest, będąc gdzieś tam głęboko, w takim lesie, gdzie w promieniu kilkudziesięciu, może 100 kilometrów, jeśli jest takie miejsce, jeżeli się tam znajdę, co ja będę czuł, jak będę się zachowywał, jak to wszystko się będzie odbywało i we mnie, i dookoła mnie. I to sprawiało, że było to dla mnie takie pociągające.
Chodziło trochę o ucieczkę od ludzi, od cywilizacji.
Ja jestem człowiekiem raczej towarzyskim, więc nie potrzebuję jakiejś ucieczki od ludzi, ale ciekawią mnie różne inne stany, miejsca, inna przestrzeń. To jest coś, co mnie pociąga. Lubię taką różnorodność i bardzo lubię później wracać i o tym opowiadać. Także tak to u mnie wygląda.
Wybierając się na każdą ze swoich wypraw, masz swój cel, jednak często rzeczywistość weryfikuje te założenia. Tak było na przykład właśnie w 2015 roku, gdy wyznaczyłeś sobie ambitny plan kilkutygodniowej wyprawy przez Las Równikowy Parku Narodowego Salonga. Rzeczywistość jednak właśnie, tak jak wspomniałam, zweryfikowała te założenia. To cię jednak nie zniechęca i do Parku Narodowego Salonga wróciłeś.
Tak, no coś się zaplanowało, trzeba to zrealizować. No wtedy popełniłem taki klasyczny błąd, zabrałem za dużo rzeczy, nie byłem w stanie tego unieść, a jeśli byłem w stanie nawet to unieść, to było, nie wiem, tam powiedzmy 30 kilogramów na plecach, to już przedzieranie się przez las z takim ciężarem, z maczetą, no to się nie mogło udać, więc mimo że słyszałem, że należy pakować się minimalistycznie i naprawdę starałem się tak robić, ale ten minimalizm musiałem poczuć na własnej skórze. To jest tak, że zazwyczaj pakujemy do plecaka wszystko, co może się przydać.
A co się w dżungli może przydać?
Przede wszystkim woda i trochę jedzenia i bez wielu rzeczy możemy się obyć. Powiem może, co się na pewno nie musi przydać, tak? Nie musi się nam przydać ręcznik, schnie na ciele ubranie, ciepłe rzeczy, 3 pary butów. Tego wszystkiego nie bierzemy. Bierzemy tylko to, co jest niezbędne do przeżycia, w takim sensie dosłownym i do przemieszczania się. Czyli może to być hamak, może to być namiot, ale jak
Ty
najlżej.
spałeś właśnie w hamaku, prawda?
Tak, ja spałem w hamaku. Miałem bardzo niewielką ilość rzeczy. Nawet niepotrzebnie wziąłem taki płaszcz przeciwdeszczowy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest
Dosyć
mi zimno.
logiczne przy w lesie deszczowym byłoby to po posunięcie.
Ale byłem w porze suchej. Wbrew pozorom jest duża różnica między porą suchą a porą deszczową. Ten deszcz po prostu pada bardzo rzadko, a czasem wcale, przez kilka miesięcy nawet w porze suchej. Warto to wziąć pod uwagę, a jak mamy tarp od hamaka, no to już jest jakieś przykrycie. Także chodzi o to, żeby nie dublować różnych rzeczy, które mamy. Jedna para butów w zupełności wystarcza, ale przemyślana, broń Boże, kalosze, które mogą się wydawać logiczne, ale wcale takie nie są, jeżeli mamy chodzić po jakimś grząskim terenie i zapadać się po kolana na przykład.
Ty sobie tam sam wyznaczasz szlak, po to właśnie ta maczeta, prawda?
Tak, co ciekawe, maczeta też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Maczeta służy podczas takiej samotnej wędrówki bardziej do przygotowywania, rąbania po prostu drewna na ognisko, a do przemieszczania się bez ścieżek dużo praktyczniejszy jest taki ogrodniczy sekator. bo mając wielki plecak na plecach, machanie tą maczetą, często to są takie cieniutkie liany, które bardzo trudno uciąć maczetą, ponieważ
Ciągnie
są,
się.
tak, ciągną się i wystarczy taki mały sekator w ręku i przecinamy to wszystko i to jest dużo łatwiejsze.
I bardziej
A
ekonomiczne rozwiązanie.
tak, dużo mniej się męczymy. Maczeta być może w rękach miejscowych, którzy od urodzenia niemalże posługują się nią, jest dużo lepszym narzędziem dla nas tutaj, mieszczuchów. Nawet spotkałem takich naukowców, którzy mają obóz w kongijskiej dżungli i badają małpy bonobo i sami oni mi ten patent sprzedali, że lepszy jest sekator niż maczeta.
Co powiedz mi najbardziej cię fascynuje w tych lasach deszczowych, że mimo tych wszystkich przeciwności wciąż chcesz tam wracać?
Może to, że tak do końca nie są odkryte, może nie w sensie naukowym, ale w sensie takim wizualnym. Jak patrzymy sobie na zdjęcia lotnicze, satelitarne, no to niby wszędzie możemy poczuć się, że tam jesteśmy, obejrzeć te wszystkie miejsca, coraz lepsza rozdzielczość jest. Natomiast las przykrywa gęsty płaszcz koron drzew i co tam pod tymi drzewami, pod tymi liśćmi jest, tego nie wiadomo. A to są wielkie przestrzenie i chciałem zobaczyć, jak to jest, jaka jest natura tego lasu deszczowego, jaki to jest teren, jakie to są rośliny, czy można sobie iść po prostu tak na azymut, wyznaczyć sobie kierunek i stopniowo się przemieszczać. To jest w ogóle możliwe, a
No i
jeżeli
można, rzeczywiście można to zrobić.
można, ale wszystko zależy. Jest bardzo wiele takich zmiennych.
Czynników.
Tak, całkowicie prostą linią nie da się iść, no bo trzeba omijać przeszkody. Największymi przeszkodami to są zwalone drzewa. Nawet w polskich lasach, jak jest zwalone drzewo w jakimś rezerwacie, no bo w takich lasach normalnych, użytkowych, no to się takie drzewa usuwa, ale gdzieś w takich bardziej chronionych miejscach takie zwalone drzewo ma liczne konary, korzenie i przejście przez taką gęstwinę jest dosyć trudne, a tam jeszcze trudniejsze, dlatego że to wszystko później zarasta błyskawicznie i liany, różnego rodzaju pnącza, kolczaste rośliny to wszystko pokrywają. I to jest taka przeszkoda bardzo trudna do przejścia, trzeba to obejść. Ale najtrudniejsze w poruszaniu się w lesie deszczowym jest, i myślę, że w każdym lesie, takim gęstszym przynajmniej, jest brak punktów odniesienia. Nie możemy sobie wyznaczyć
Czyli
jakichś.
paradoksalnie jest podobnie jak na pustyni.
No nie, odwrotnie, bo na pustyni, dobra, nie ma, tak, no ale mało jest takich pustyń, gdzie nie ma nic. Zazwyczaj są to jakieś skały albo wytmy, ale możemy sobie jakiś charakterystyczny punkt na horyzoncie znaleźć i iść w jego kierunku, jak raz obierzemy sobie kompasem zwyczajnym nasz kierunek. A tutaj, w takim gęstym lesie, widoczność jest często na powiedzmy 10 metrów
Ponieważ jest
i.
tak gęsto od tych wszystkich właśnie kolejnych punktów zawieszenia.
Tak, dokładnie, więc musimy za każdym razem tę pozycję korygować, kontrolować. Jak obchodzimy jakąś przeszkodę, no to żeby znaleźć się na drugiej stronie, po drugiej stronie tego zwalonego drzewa na przykład, no to jest niezwykle trudne, żeby się zorientować w ogóle. Jak zaczynam obchodzić takie wielkie drzewo, to po kilku minutach zaczynam się zastanawiać, no dobrze, w którym miejscu ja jestem tak naprawdę. I dlatego mam w jednej ręce sekator, w drugiej odbiornik GPS i cały czas patrzę na mój ślad, czy on jest prosty, czy zawija w którą stronę, a wiadomo, że dokładność wszystkich takich urządzeń jest ograniczona tam do kilkunastu metrów powiedzmy, więc to wszystko nie jest takie proste, wymaga trochę doświadczenia, trochę konsekwencji, uporu, no i też odwagi, że bo jest zawsze taka myśl, a co jak się zgubię? Bo bez tego urządzenia bym się zgubił na pewno. Tak naprawdę ten GPS
To jest
jest
niezbędne.
niezbędny, tak, dla mnie, tak, bo miejscowi chodzą swoimi jakby utartymi szlakami. Najczęściej jednak ścieżkami, a nie bez ścieżek. Wyjątkowo kłusownicy uciekający przed strażnikami parkowymi, być może oni przedzierają się przez szczery las, ale tak, bez tego GPS-u do jakiegoś punktu oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów nie byłbym w stanie w żaden sposób dotrzeć.
Gościem Radia Lublin jest Dominik Szmajda, który opowiada o swoich samotnych wyprawach do środkowoafrykańskiej dżungli. A co najbardziej gryzie człowieka podczas przemierzania lasów deszczowych? O tym powiemy już za chwilę.